już mi się zimno zrobiło, jak słucham takich rzeczy. Dzień dobry państwu. Może rozgrzeje nas wszystkich rozmowa z Arturem Dziamborem, posłem Konfederacji. Kłaniam się nisko, panie pośle.
Dzień dobry, postarajmy się.
O, u pana też pada śnieg?
Za oknem... Nie, chyba nie. Ja jeszcze nie sprawdzałem, bo ja tu jestem zamknięty w takiej klateczce dzisiaj, bo zaraz
posłowie w klatkach, to jest dobry pomysł. Ale na posłów Konfederacji pada, na głowę im pada. Wyszedł wczoraj wasz kolega sejmowy i mówi, że Sejm przecieka i to specjalnie na Konfederację leje.
No tam specjalnie od razu nie, ale rzeczywiście faktycznie nam kapało nam przy naszych miejscach. Także to zgłosiliśmy to marszałkowi. Teraz będzie dosyć długa przerwa między posiedzeniami, więc może będzie to naprawiane.
Albo dadzą wam parasole tęczowe.
Chcieliśmy taki happening zrobić, ale to tylko i wyłącznie, gdyby zaczęło padać tak bardziej intensywnie.
Mm-hmm. A maseczki w końcu zaczniecie nosić? To znaczy pan nosi w Sejmie maseczkę, ale na przykład Grzegorz Braun tak się trochę nie przekona.
Tak trochę, panie redaktorze, zabrzmiał pan jak ten nauczyciel mówiący do uczniów, którzy przyszli na lekcję. No ja i wiem. Znowu wagarujecie. Tak?
To jak ksiądz, który mówi, że ludzie nie chodzą do kościoła, mówi to tym, którzy
ja nauczycielem jestem, więc ja zawsze wszystko zjeżdżam na szkołę. Nie, no rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o maseczki na terenie Sejmu, my z tym problemu nie mamy jakiegoś większego, chociaż na każdym kroku zaznaczamy, że jest to coś, co powinniśmy zapomnieć.
No dobrze, a tylko sekundę. My z tym problemu nie mamy, a Grzegorz Braun ma. To jest jakaś, przepraszam, manifestacja pana posła Brauna, czy...
Podobnie jak pan, panie redaktorze, w swoim programie, podobnie jak Grzegorz Braun w swoim Sejmie, którym wykonuje wolny mandat posła, decyduje sam, jak ten mandat posła wykonuje. No i zdecydował się tak pryncypialnie podejść do sprawy tych ograniczeń wewnątrzsejmowych. Pani marszałek wczoraj zagroziła mu odebraniem mu pensji za łamanie zasad sejmowych,
aż w końcu wyprosiła go z sali,
jej zdaniem, tak, nie noszenie maseczki.
Aż w końcu go wyprosiła z sali. Dobrze, czyli w tej sprawie się różnicie, a czy jesteście jednoznaczni i jednomyślni w sprawie ewentualnego mariażu z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry? Pytam o to dlatego, że jesteście w jego objęciach. Razem będziecie głosować przeciwko Europejskiemu Planowi Odbudowy.
Panie redaktorze, ja bardzo wiem, że wszyscy dziennikarze polityczni bardzo by chcieli jakichś sensacyjnych rozwiązań, natomiast
błagam
muszę
pana,
niestety...
Jestem za stary na sensacje, ostudzić. Chyba że żołądkowe.
Nie, proszę... Te objęcia, w które pan teraz też próbował wepchnąć nas i Solidarną Polskę, no niestety to jest tylko i wyłącznie fakt medialny. My owszem mamy wspólne czasem się zdarzy, że wspólnie głosujemy, ale proszę prześledzić głosowania dotyczące wszystkich kilkunastu czy kilkudziesięciu podatków już, które Solidarna Polska razem z PiS-em uchwaliła. Podatków mam na myśli opłat, danin, akcyz i tak dalej, bo PiS to różnie nazywa, natomiast to jest to samo. Tu się różnimy skrajnie,
tak, ja
a my
wiem.
Jednak jesteśmy
wolnościowcami. Opozycja zawsze jest przeciwko wprowadzeniu podatków. To stary, to
nie,
stara
no my zasada. Zawsze, całe życie jesteśmy przeciwko wprowadzaniu podatków.
Boście nigdy nie rządzili.
A jak będziemy rządzić, to obiecuję, że też będziemy i może pan to zapamiętać, jakby coś będzie trzeba
rozliczyć. Mogę sobie to zapamiętać, bo nie będziecie rządzić.
Panie pośle, nie. No to zobaczymy, to się możemy
pan
też
mówi o tym, że teraz serio, bo pan mówi, że to jest fakt medialny. Natomiast, no wie pan, ja mam przed sobą cytat z wypowiedzi Janusza Kowalskiego, no, ważnego posła Solidarnej Polski, który nadaje często ton, albo jest wysyłany, by nadawać ton, o tak to należałoby to powiedzieć, tej formacji. I on, wie pan, no już milej o was nie da się mówić. Tam jest wielu znakomitych polityków, mówi o Konfederacji, jak Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki. Niezwykle ich szanuję. Absolutnie nie wykluczam sojuszu z Konfederacją, mówi Janusz Kowalski. Mówił to na antenach wielu rozgłośni i no, przy każdej okazji. No to wie pan, to chyba coś więcej niż fakt medialny. No, po prostu jak ktoś wam wyznaje miłość.
Ale uznanie kunsztu i umiejętności politycznych moich kolegów przez opozycję to jest laurka piękna. Ja chciałbym takie rzeczy słuchać o sobie, także bardzo mi miło. Natomiast jeżeli chodzi o sojusz taki, jak państwo dziennikarze politycznie rozumiecie, czyli że wspólna lista, wspólny program i tak dalej, no to nie wyobrażam sobie na razie, żeby coś takiego było. Co do ewentualnych koalicji w przyszłym Sejmie, to oczywiście ja też nie jestem w stanie niczego wykluczyć, nie mogę tego wykluczyć, ponieważ no, na tym trochę polityka polega, przepraszam. Na tym trochę polityka polega.
Albo piłuje pan noże, albo odbiera SMS-y teraz, tak.
W tym Sejmie, no matematyka sejmowa nie pozwala na to, żeby jakkolwiek myśleć o jakichkolwiek ruchach politycznych.
Artur Dziambor, poseł Konfederacji, jest naszym gościem i padnie wreszcie to pytanie, które pan jakoś nie chce odpowiedzieć. No dobrze, ale wyobraźmy sobie, bo to nie jest bardzo trudne do wyobrażenia. Wszyscy o tym mówią, że będą wcześniejsze wybory. Solidarna nie Polska będzie. Nie będzie wtedy szła z PiS-em. No i z kim? Sama? Z wami?
Po pierwsze, nie będzie wcześniejszych wyborów.
Okay. Dlaczego?
Po drugie,
dlaczego?
Nie będzie.
No, ale
dlaczego?
Nie będzie, bo...
Ojejku, no dlatego, że to, że teraz się panowie tam kłócą i my oglądamy ten spektakl polegający na tym, że Ziobro zaznacza swoje miejsce na mapie politycznej, że Gowin zaznacza swoje miejsce na mapie politycznej, że chodzą jakieś plotki o nowej partii chadeckiej. To wszystko nie ma znaczenia, ponieważ największe znaczenie ma to, że Prawo i Sprawiedliwość od 6 lat rządzi i siedzi w spółkach Skarbu Państwa, w których oni są podzieleni. A w momencie, gdy PiS przestałby rządzić, wszyscy ludzie, których wsadzili do tych spółek Skarbu Państwa, straciliby pracę.
Wcale nie jest
i to
pewne,
jest powód,
że...
dlaczego to
wcale
będzie
wcale nie jest pewne, że PiS przestałby rządzić. Najgorsze jest w tych wyborach dla opozycji jest to, patrzę na dzisiejszy sondaż dla was, 7%. Znaczy tak naprawdę cokolwiek by się działo teraz, choćby tam skały się waliły na łeb PiS-owi, no to wyniki są takie same. No PiS ma te swoje 30 parę procent. Może za mało.
On dba o swój elektorat.
No dobrze.
PiS się nauczył dbać o swój elektorat.
Ale
ten elektorat
nic
rzeczywiście
się nie
jest
zmienia. Scena polityczna. Ja akurat nie podchodzę do tego z przerażeniem, panie pośle, tylko nic się tu nie zmienia. Dobrze, to dzisiaj ważne głosowania w Sejmie, tak wydaje się, że ważne. Będziecie wybierać po raz kolejny Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan nie będzie głosował na Bartłomieja Wróblewskiego z PiS-u.
Nie, ja się w tym głosowaniu wstrzymam, ale my tam nie mamy dyscypliny partyjnej, więc każdy głosuje tak jak chce. Niektórzy politycy nasi będą głosowali może za, niektórzy przeciw. Zobaczymy. Ja głosuję na pewno na wstrzymaniu. Ja to powiedziałem również i panu Wróblewskiemu, że z całym szacunkiem dla jego pracy i dla jego fachowości, bo na przykład poparłem ostatnio jego ustawę troszkę pomagającą dzieciom na edukacji domowej. Bardzo dobra
rozumiem,
ustawa
dobrze.
To była.
To dwa
mimo
pytania,
to, że ma
pytania...
czasem dobre pomysły, ja uważam, że absolutnie niedopuszczalne jest to, żeby Rzecznikiem Praw Obywatelskich został czynny polityk.
To dwa pytania i dwie odpowiedzi w jedną minutę. Pierwsze to pytanie, czy Adam Bodnar jednak powinien pełnić swój urząd, dopóki nie wybierze następcy...
Oczywiście. No bardzo krótko panu odpowiadam. Tak, powinien pełnić swoją funkcję. Jest to jak najbardziej zgodne z prawem. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny dzisiaj zdecyduje inaczej, to nie będzie można inaczej mówić o tym, jak Trybunał PiS-owski.
To słowa Artura Dziambora. I ostatnie pytanie to jest pytanie, powrót do postulatu Pawła Kukiza. Paweł Kukiz chce, żeby w Sejmie były testy narkotykowe na obecność narkotyków dla posłów, bo on twierdzi, że niektórzy posłowie są ewidentnie pod wpływem środków wspomagających.
Gdzie tam? Posłowie to przede wszystkim mają czasem emocje, bo czasem im na czymś zależy. I wolałbym jednak, żeby Paweł Kukiz zauważał to, że niektórzy w Sejmie są dlatego, że im na czymś zależy.
A widzi pan jakiś problem ze środkami pobudzającymi dla posłów?
Nie mam z tym żadnego problemu. Moim jedynym środkiem pobudzającym są jakieś batoniki, pizze, kole, także niech mnie badają.
O prawach dla grubych i kudłatych będziemy rozmawiać w radiu RMF24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Prawa dla grubych i kudłatych będą musiały jeszcze chwileczkę poczekać, bo najpierw chcę porozmawiać serio. Znaczy tam to tak naprawdę też jest serio, tylko się tak głupio nazywa. Ale serio chcę pana spytać o jeszcze co innego. Zna pan tę sprawę, którą żyły internety, wyście wszyscy tacy bardzo internetowi, czyli sprawę wpisu pani Krystyny Pawłowicz, pani sędzi, pani profesor, jakkolwiek teraz ją tytułować, pani Krystyny Pawłowicz, która opisała historię z jednej szkół podwarszawskich, gdzie rodzice 10-letniego chłopca chcą, by zgodnie z jego życzeniem nazywać go teraz dziewczynką. Wybrali mu inne imię i wybrali imię dziewczynki. Panie pośle, to jest bardzo dobre pytanie. Czytam po program Konfederacji. Zagwarantujemy prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z ich wartościami. Wartością tych rodziców jest to, że dziecko ma prawo wybierać sobie płeć. Co wtedy powinna robić szkoła?
No, rodzice decydują, więc tutaj jak już chciał mnie pan złapać na tym, nie, że nie powiem, że oj, niedobrze, to nie uda się.
Ale rzeczywiście panie rodzice decydują. Pan się zachowuje, natomiast... rzeczywiście to jest ta podejrzliwość Konfederacji. Dziennikarz zadaje pytanie, na pewno chce mnie zamordować. Nie, panie pośle, pana normalnie pytam.
Wiadomo, że to jest temat bardzo drażliwy i taki temat, który ciężko jest omawiać tak, żeby kogoś nie skrzywdzić.
To ja nie chcę nikogo krzywdzić, ja chcę poznać wasze zdanie w tej sprawie.
Moje zdanie jest takie, że rodzice decydują, i rzeczywiście zdecydowali się na coś takiego. Czy to jest dobre dla dziecka? Nie wiem. Ja bym swojemu dziecku czegoś takiego jednak nie zrobił. Natomiast to jest sprawa ich wewnętrzna ich rodziny. Szkoła powinna to respektować, chociaż nie wiem, czy urzędy w tym momencie takie rzeczy respektują.
Urzędy nie respektują, dlatego że dzieci nie mogą wedle polskiego prawodawstwa zmieniać płci, dokonywać zapisów o zmianie płci.
No, więc a poza tym, jeżeli jest to 10-letnie dziecko, to możliwe, że to się zmieni jeszcze w ciągu kilku lat, albo kilku miesięcy, albo kilku tygodni.
Zgoda, ale
każdy
jednak
z nas
tutaj sytuacja
do jakiejś subkultury i ta subkultura z nami nie została.
Jak miałem 10 lat, to nie należałem do żadnej subkultury.
Ja z kolei już wtedy jakoś tam zaczynałem swoje pierwsze kroki jako jakiś piłkarz, koszykarz, nie wiem, zacząłem słuchać jakiegoś buntowniczego rapu.
Ale piłkarze to subkultura.
I różnych innych rzeczy, także no jakoś byłem związany
z subkulturą, koszykarzy. No dobrze, niech panu będzie, że koszykarze to subkultura, no chyba że ci, którzy wyplatają
koszyki. Nie, subkulturą było na przykład, nie wiem, bycie metalem, albo bycie jakimś tam hip-hopowcem, tak? No, wtedy się u nas rap zaczynał, jak ja miałem te właśnie 10 czy tam 11.
A propos metali, jeździłem kiedyś na festiwale przeróżne i kiedyś podróżując po Polsce trafiłem do Stalowej Woli. Myślałem, że zejdę ze śmiechu, jak zobaczyłem napis Dom Młodego Metalowca. I spałem.
Spałem tam.
Ja zawsze gardziłem metalem, ale zawsze wolałem drewno. Panie pośle, wróćmy na sekundę do rozmowy o polityce. Czyli pana zdaniem rodzice zawsze w każdej sytuacji powinni sami decydować o tym, co jest dobre dla dziecka?
No taki jest nasz idealny model świata, gdzie rodzice decydują, ponieważ no, chcielibyśmy, żeby za dziecko nie decydowało państwo. Więc albo decydujemy się na ten model, gdzie państwo pilnuje wszystkiego i mówi rodzicom, jak ma być, albo decydujemy się na to, że to rodzice wychowują swoje dziecko zgodnie ze swoimi poglądami, zgodnie ze swoim sumieniem. I zakładamy, że rodzic dla dziecka zawsze chce dobrze.
Ale wie pan dobrze, że bywa różnie. Dam panu przykład inny, na przykład szpitali. Czasami rodzice z powodu przekonań, ja ich nie wartościuję, mówię tylko, że z powodu przekonań, nie zgadzają się, nie wiem, na transfuzję krwi. I wiadomo, że dziecko umrze, jeśli się nie dokona operacji, a w czasie tej operacji będzie trzeba dokonać transfuzji. I co wtedy?
No, jesteśmy przede wszystkim w państwie, które chroni życie, więc to jest troszkę inna sytuacja.
Bo jeżeli przyjąć założenie takie...
Nie mówimy tutaj o sytuacji ochrony życia, my mówimy tutaj o sytuacji raczej takiej, w tym przypadku obyczajowej, tak?
To jest coś więcej niż obyczaj, panie pośle.
W jakim kierunku ma iść na przykład edukacja, a nie o sytuacji, w której jest zagrożone
życie. Panie pośle,
pan
jest nauczycielem, to jest coś więcej niż sprawa obyczajowa. Nie mówimy o tym, czy chłopiec może nosić spódniczki. To jest sprawa obyczajowa. Czy chłopiec może nosić spódniczki, albo czy, nie wiem, no, tak, to rozumiem. To jest obyczaj. Mhm. Natomiast to, że będzie miał na imię teraz w papierach w szkolnych inaczej niż ma na imię w dokumentach, nie wiem, państwowych, w swoim paszporcie na przykład, który mu państwo wydało i tak dalej, to nie jest sprawa obyczajowa. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego ja nie pytam o to w konwencji śmieszkowania. Nie pytam tego, bardzo głupio.
Ale to jest sprawa, która mogłaby się zakończyć u psychologa, to jest sprawa, która mogłaby powodować u tego dziecka jakieś stany depresyjne, to jest sprawa, która mogłaby jakkolwiek zatrzymać rozwój tego dziecka. No ja bym jednak wolał, żeby to dziecko w pewnym momencie razem z rodzicami, jeżeli to tak została podjęta decyzja, żeby w pewnym momencie z tego wyszło albo się w tym kierunku rozwijało, jeżeli taką ma ochotę. Ja jednak jestem przekonany, że jest to chwilowe, to minie i że będziemy mieli tę sprawę załatwioną samodzielnie.
Ile lat mają pańskie dzieci?
No za chwilkę dwa.
To pan jeszcze nie wie, ale też może pana czekać, mogą pana czekać różne niespodzianki.
No oczywiście. No i pytanie brzmi, a co będzie, jeżeli moje dziecko zechce zapisać się do partii Razem, jak będzie miało 18 lat?
To się zapisze, no, wie pan, wtedy
będzie.
Już nic nie będzie.
Kupa śmiechu.
Kupa śmiechu. Będzie się pan nabijał z dziecka?
Nie, będzie fajnie się spotykać przy stole. No, my mamy też różnice między sobą. Moi rodzice mają inne poglądy niż ja. Nie głosowali na Konfederację na przykład, tak?
Bogu niech będą dzięki.
Tak, pozdrawiamy rodziców.
Tak, wszystkich rodziców pozdrawiamy. Moi rodzice na przykład mają zupełnie różne poglądy, różne od siebie.
To już takie trudne jest.
Nie, jak się kłócą, to wie pan raczej nie o politykę, więc nie. I od lat mają zupełnie różne poglądy i żyją sobie jak małżeństwo. Mimo, że jedno jest...
Tak. U mnie z kolei zawsze było tak, że polityka jest jednym z najważniejszych tematów przy stole, a jak się podzieliliśmy na różne partie polityczne, no to już w ogóle to się zrobiło odlotowo.
Jak można przy stole gadać o czymś takim jak polityka? W życiu mi to do głowy nie przyszło, naprawdę, serio. Dobra, panie pośle, zostawiamy to. To jest serio, chociaż pan opowiada o tym tonem krotochwilnym. Pan mówi, że grubi mają swoje prawa i w związku z tym pan uważa, że prawem grubych jest otwarcie z siłowni. Ja bym powiedział to inaczej. Grubi mają swoje prawa, dlatego mają prawo nie jeść, jak chcą schudnąć. Mm-hmm. A pan uważa, że...
Ale co ja sobie będę odbierał przyjemności w życiu? No już wiele ich nie mamy w tym pisowskim państwie.
To jakby to panu powiedzieć, całe życie, cały ustrój polega na tym, że przeróżne, nie tylko ustrój polityczny, ale w ogóle społeczny, polega na tym, że rozmaite przyjemności są nam odbierane. Jeśli na przykład chciałby pan się obnażać publicznie, bo taką ma pan naturę, to prawo panu tego zabrania. I to nie dlatego, że jest to pisowskie, represyjne prawo.
No tak, ale tym, że pójdę sobie, zjem sobie Big Maca, to ja nikogo nie krzywdzę poza sobą, tak? Więc bez przesady. Jednak ten hedonizm żywieniowy to jest coś, czego nikomu nigdy nie będę odbierał.
Natomiast ale zdaje się, że jeśli się nie mylę, to PiS nie zdelegalizował hamburgerów jeszcze. Nawet w piątki.
Jeszcze, tak.
Jeszcze,
jeszcze tego nie zdelegalizowali. Natomiast tak całkiem poważnie, bo ja wczoraj to, tak jak powiedział pan, krotochwilnym tonem to przedstawiłem, natomiast zwróciłem uwagę po prostu na nierówne traktowanie grup społecznych przy okazji tego lockdownu. I oczywiście tą konferencję można zobaczyć, więc może nie będę powtarzał słów, o co mi tam chodziło. Generalnie pokazałem, że sportowców jest mniej niż grubych, a to grubi powinni na siłownię móc chodzić. Ale
sportowcom zamknięto hale sportowe, mogą sobie...
Tak.
No dobrze,
ale na siłownię mogą chodzić.
To tutaj, mówimy o tych sportowcach wyczynowych.
No tak, ale to ja o tym samym cały czas mówię. Ja generalnie
chodzi panu
o
dobro zawodowych kulturystów. No nie, zawodowi natomiast... kulturyści zdaje się mogą chodzić. Mówimy o takich kulturystach jak pan.
Tak, no tak, ale jest coś takiego jak Polski Związek Przeciągania Liny, który się zrobił bardzo popularny w internecie dzięki tym obostrzeniom, ponieważ można było bardzo łatwo zapisać się do kadry narodowej.
Ja wiem, ale no wie pan, ale to jest, niech się pan nie gniewa, to są jakieś żarty. Ja wiem, że tak można, mój syn tak na przykład mógł się zapisać, bo on chodził na basen zamknęli i dostał propozycję, że jak się zapisze do Polskiego Związku Przeciągania Liny, to będzie mógł dalej pływać. Wie pan, wszystko można obejść, jest tylko pytanie, czy rozsądny człowiek powinien korzystać z takich możliwości.
No oczywiście. Tak, jeżeli rząd robi luki, no to trzeba z tych luk korzystać, dlatego że rząd robi wszystko, żeby ograniczać nam wolność. Zejdźmy na inny temat, ten mój temat. Przedszkola i żłobki. Ponieważ ja mam dzieci w żłobkach, w żłobku jednym mam dzieci i no oczywiście zostało nam zakazane wypuścić dzieci do tego żłobka. Musieliśmy siedzieć z nimi w domu. Ja uwielbiam spędzać czas z moimi dziećmi, więc
jak widać,
to nie był
nie
problem. Był to problem logistyczny, ale w tym rozporządzeniu, o którym mówiono, że mogą posłać dzieci do żłobków lekarze i służby mundurowe, to już te dwie grupy zawodowe zostały potraktowane inaczej. Natomiast jak czytamy rozporządzenie, to się okazuje, że nie tylko lekarze i służby mundurowe, właściwie wszyscy mogą posłać swoje dzieci do żłobków, tylko muszą dobrze w oświadczeniu nakombinować, bo tam są i nauczyciele, i urzędnicy wszelkiego rodzaju. Tam jest więcej różnych rzeczy, natomiast ja zwróciłem taką uwagę na Twitterze, napisałem, że do ministra Czarnka, bo wiem, że jakbym interpelację napisał, to bym odpowiedź dostał za miesiąc, że są uwzględnieni nauczyciele, ale nie akademiccy nauczyciele, ponieważ ich nie ma w ustawie o nauczycielach. No i skończyło się tak, że właśnie nauczycielka liceum może swoje dziecko odstawić do żłobka, nauczyciel wykładowca uniwersytecki nie może. A i oboje wykonują dokładnie tę samą pracę w domu, czyli zajęcia online.
To rzeczywiście bardzo poważny problem.
Jest. Dla tych wszystkich wykładowców to jest poważny problem, bo, nie, bo wie pan, oni jednak muszą prowadzić zajęcia.
No, dobrze, no to dobrze. To ja wiem, że to jest jakiś problem, tylko wie pan, ja tak mam takie poczucie, że wy tak chodzicie i z lubością znajdujecie, o, tu jeszcze to zrobimy. Tylko wie pan, tak sobie...
Nie, to jest kwestia tego,
to jest taka postawa Grzegorza Brauna. No, to jest
właśnie... prawdziwej normalności, a takie...
Ale każdy z nas chce normalności, każdy chce. Tylko pytanie jest, czy...
Chyba nie, no ja myślę, że w PiS-ie nie chcą. Jakoś się przyzwyczaili do tego lockdownu.
Tak pan myśli. No dobrze, to może zna ich pan lepiej nie ode mnie. I ja nie wiem, ja na przykład chciałbym normalności, chciałbym chodzić bez maseczek, jeździć po świecie, jeśli tylko starczy mi pieniędzy i czasu i ochoty. Chciałbym chodzić do restauracji, posłać dziecko i sam, albo samemu pójść na basen. Tak, chciałbym. No tylko wie pan...
Proszę, we wszystkim się zgadzamy.
Tylko wie pan co? Dobra, nie będę panu tego tłumaczył, bo to i tak jest strata czasu.
No nie, tam żyję tam. No, nie,
wie pan, no bo co ja panu będę mówił? Słyszał pan o tym, że jest pandemia? Słyszał pan o czymś takim?
Oczywiście.
Ludzie naprawdę.
Oczywiście, że słyszałem.
800 osób.
Widzę,
800,
co się dzieje.
800 osób dziennie umiera. I to nie umierają...
Wczoraj taka dana była, ona jest przerażająca faktycznie, no, natomiast...
Dobrze, no, to dzisiaj będzie co, 700, no i będzie lżej?
Nie, to wciąż nie sprawia, że ten lockdown ma jakikolwiek sens, no bo ja przypomnę, że te wszystkie gigantyczne dane są wtedy, kiedy ten lockdown trwa. Więc jeżeli ktoś wnioskuje, że lockdown działa, no to nie jest to wnioskowanie, które
to jest
ja
bardzo
bym
dobre pytanie, tylko ja zadałbym pytanie inaczej. A co by było, gdyby nie było lockdownu?
No, bo... A skąd pan wie, że byłoby inaczej? Bo ja twierdzę, że nie byłoby.
A, tak, rozumiem, że... A kim pan jest? Pan przypomni, kim pan jest z wykształcenia?
Ja jestem nauczycielem, ale no nie o to chodzi.
Nie, to nie o to chodzi, oczywiście. Nie o to chodzi, że pan się na tym zna.
Jak wyglądają dane z całego świata.
Rozumiem, że nie o to chodzi, że pan się na tym zna, ale chodzi o to, żeby pan się mógł wypowiedzieć. Nie, błagam pana, wie pan, ja mam czasami takie opory przed przekraczaniem brawurowym granic własnych kompetencji. Dlatego staram się nie wypowiadać na tematy, na których się nie znam. Między innymi dlatego nie zostałem politykiem.
No ale dlatego, wie pan, no ale jeżeli profesorowie medycyny różnią się między sobą i jeden profesor medycyny jest w grupie doradców premiera, więc wykonuje pośrednio wolę polityczną.
Nie wykonuje żadnej woli politycznej.
A inny profesor medycyny nie jest związany z grupą, która siedzi przy premierze i mu doradza. I oni mówią dwie skrajnie różne rzeczy, jeżeli chodzi o ten lockdown, no to który z nich jest pana zdaniem tym, którego trzeba zapytać o jego wykształcenie? Ten, który siedzi u premiera w biurze, czy ten, który nie siedzi u premiera w biurze? Bo pan wie o tych specjalistach, którzy siedzą u premiera w biurze, bo oni nam regularnie zatruwają życie różnymi stwierdzeniami na temat tego wirusa. A ja słucham na przykład innych profesorów również, tych profesorów, którzy nie siedzą u premiera i mówią dokładnie to samo, co ja, że ten cały lockdown jest kompletnie bez sensu. Mm-hmm. Ja nie
już
wymyślam własnych
powiedział.
Teorii, tylko słucham ludzi mądrzejszych od siebie. No. Mm-hmm.
Dobrze, niech tak będzie. Co czyta Artur Dziambor?
Jeżeli chodzi o takie na co dzień rzeczy, to horror. Mastertona, Kinga. Zresztą to mi zostało jeszcze z nastoletnich lat.
No tak, to rzeczywiście.
No i polityczne książki wszelakie, tak? No jest, jakoś tak jest, że no, w polityce jestem, to i o politykę czytam. No,
horrory pan
czyta, naprawdę.
Dobrze. Nie, dobrze. Nie, zaraz tutaj jakiś lobby miłośników horroru się na mnie rzuci. Czy ja nie czytam...
No, ja nie wiem, co to za dziwna reakcja. Przecież to fajne książki są.
Tak, fajne. Mój przyjaciel serdeczny Piotr Zaremba napisał horror i do 50 strony, dopóki nie zaczynają się te wątki horrorowe, to jest świetna książka. Bo to jest ta naprawdę świetnie opisana z wyczuciem, taka tkanka miejska, bardzo fajne portrety ludzi, a później zaczynają się horrory. Ja w tym momencie książkę zamknąłem, ale mu to wcześniej powiedziałem, zanim mi ją dał w prezencie. Drogi Piotrze, ja na horrory nie mogę patrzeć.
Ja powiem panu z takich ciekawostek, ja chciałbym móc powiedzieć Grahamowi Mastertonowi, który w mojej młodości był moim ulubionym pisarzem, że czasem było tak, że mu się udało coś i było naprawdę świetne, a czasem widać było, że miał deadline na wtorek, żeby oddać do druku i po prostu coś, świetną historię potrafił zakończyć tym, że główny bohater dostał kulę w łeb i koniec.
Artur Dziambor, poseł Konfederacji, był państwa i moim gościem. Dziękuję.